Fundacja Przekrój i KBF, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, zapraszają na cykl rozmów pod tytułem Natapczanie siedzi lem. Prowadzi Szymon Kloska.
Kolejny odcinek naszego lemowskiego podcastu. Gościem dzisiejszego spotkania jest Jakub Gomułka, lemolog absolutnie wybitny i, co istotne, współautor książki, która ukazała się w roku Lema, Filozoficzny Lem, wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. Nim przejdziemy do sedna, do szybkiego, krótkiego przeglądu filozoficznych poglądów Stanisława Lema, musimy ustalić fakty. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Lem ponad wszelką wątpliwość systemu filozoficznego jako takiego nie wymyślił. Papieru, glejtu na swoją filozoficzność też nie miał, natomiast refleksji filozoficznych snuł całą masę. Był on czy nie był filozofem?
Może zacznę od początku, to znaczy od tej definicji filozofa. Oczywiście tutaj systemowość już dawno nie jest wyznacznikiem, ale właściwie trudno powiedzieć, co jest. Jest taka rekurencyjna definicja matematyków. Otóż matematykiem jest ten, kogo inny matematyk nazywa matematykiem, i zaczynamy od jakiejś postaci, która na pewno jest matematykiem. Więc generalnie można powiedzieć, że w ten sposób można przez aksjomatyczną definicję filozofa stworzyć, czyli na przykład, że Bertrand Russell był filozofem i teraz każdy, kogo Bertrand Russell nazwał filozofem, uznawał za filozofa, jest filozofem, i też każdy, kogo jakiś inny filozof uznawał za filozofa, jest filozofem. W tym takim łańcuszkowym sposobie rozumowania oczywiście kryje się pewna pułapka, dlatego że najprawdopodobniej, chociaż nie jestem w stanie tego dowieść, ale w ten sposób wszyscy ludzie są filozofami, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś tam ekscentryczny człowiek, który uzna, że każdy jest filozofem, no i w związku z tym gdzieś tam przez kogoś innego bardziej uznanego zostaje uznany za filozofa.
Pomijając ekscentryków i dziwaków, dla których filozoficzną refleksją zajmuje się każdy, czy byli filozofowie na świecie, którzy uważali Lema za filozofa?
Tak, oczywiście. Dalej są. To jest tak, że Lem był przede wszystkim bardzo cenionym przez myślicieli niemieckich, przez Rosjan także. W Polsce właściwie jest rosnąca świadomość tego, że Lem był filozofem. Jest kilka osób, które starają się tą świadomość poszerzać. To są filozofowie, tak? Też oczywiście to jest pewnego rodzaju ryzyko, bo z filozofami to jest tak, że nigdy nie wiadomo tak naprawdę, co to znaczy. Nie wszyscy się zgadzają co do tego, kim jest filozof, no, ale mniejsza z tym. Chciałbym wrócić jednak do kwestii systemowości myśli filozoficznej i systemowości myśli Lema, bo wbrew temu, co powiedziałeś, wydaje mi się, że można przynajmniej jakieś zręby systemu u Lema wykryć. To znaczy, może inaczej, może nie jest to system taki, powiedzmy, pełnokrwisty, ale jest pewnego rodzaju konsekwencja w myśleniu, która wiąże się z jego inspiracjami. To znaczy, Lem jest człowiekiem, który jako filozof dojrzał, przechodząc z innych dyscyplin trochę, tak? To znaczy, po pierwsze, widać u niego bardzo silną inspirację, taki paradygmat myślenia ukształtowany przez jego wiedzę biologiczną. I można powiedzieć, że to jest podstawowa domena myślenia Lema, którą potem projektuje na inne obszary, i wydaje mi się, że to jest coś, co rządzi jego myśleniem. Więc jeżeli Lem nie jest myślicielem systemowym, to jest przynajmniej myślicielem systematycznym. W tym sensie, że ma pewną naczelny zestaw idei, pewien naczelny zestaw metafor, można powiedzieć, które wyznaczają mu właśnie styl myślenia i sposób podchodzenia do problemów.
Omapujmy te obszary. To znaczy, omapujmy zainteresowania filozoficzne Lema, nim o nich opowiemy.
Może ja tutaj jeszcze dopowiem o tym, co rządzi jego myślą. Drugą taką sferą podstawową jest cybernetyka. To jest bardziej, można powiedzieć, takie meta założenie, a nie źródło, że powinniśmy szukać powiązań, powinniśmy szukać związków i próbować stosować schematy myślowe z różnych dyscyplin w innych dyscyplinach. I to jest w pewnym sensie jakby pokłosie jego zainteresowania cybernetyką w latach 50. Cybernetyka to był taki projekt w zasadzie, który nie wyszedł, ujednolicenia nauki, zaproponowania wspólnej metodologii na przykład.
Tak, ale to pachnie w ogóle kognitywistyką.
No właśnie to nie jest jeszcze kognitywistyka. To znaczy w sensie takim, że pewne nurty w kognitywistyce były inspirowane tym, ale to nie o to chodzi. To był jeszcze nie wtedy. To był taki pomysł na to, żeby rozważać, powiedzmy, system sztuczny, system biologiczny, system kultury, system, jakim jest ludzki umysł, w tych samych kategoriach. Dla Lema to było niezmiernie ciekawe i nawet po upadku tego projektu, który dosyć wcześnie zresztą rozpoznał ograniczenia cybernetyki, w dalszym ciągu jednak myślał w ten sposób, to znaczy starał się myśleć w sposób jednoczący różne perspektywy No właśnie, był jakby wieloaspektowy. Patrzył się na jakieś jedno zjawisko z różnych aspektów, starał się właśnie ująć całość i doszukać się związków. Natomiast jeżeli chodzi o te obszary zainteresowań filozoficznych, no to oczywiście, że była to przede wszystkim filozofia nauki, epistemologia, filozofia techniki, prawda? To, w jaki sposób technologia wpływa na społeczeństwo, to wynika po prostu z tego, w jaki sposób on myślał. Można powiedzieć, że w tym głównym okresie twórczości, no to w gruncie rzeczy każda książka była w jakimś sensie przesiąknięta takim ładunkiem filozoficznym, że pokazywała, w jaki sposób technologia może wpłynąć na społeczeństwo, kulturę, samorozumienie człowieka, etykę i tak dalej. Ale chodzi o to, że poza tymi głównymi takimi obszarami, które mogą się nam kojarzyć z Lemem, czyli właśnie filozofia nauki, techniki, filozofia umysłu, w tej pierwszej książce eseistycznej, czyli dialogach, od razu zaczynamy bardzo poważne rozważania na tematy, którymi dzisiaj zajmuje się właśnie filozofia umysłu i kognitywistyka. Otóż poza tymi tematami Lem zajmował się także estetyką właśnie, filozofią kultury i wynikało to z tego, że był samoświadomym twórcą kultury, to znaczy miał świadomość tego, że jest autorem jakichś wartości kulturowych i po pierwsze ten aspekt kreacyjny, a po drugie aspekt odbiorczy, to znaczy to, w jaki sposób ta twórczość zaczyna funkcjonować i jakie prawa rządzą funkcjonowaniem dzieł artystycznych w społeczeństwie i potem w kulturze w ogóle, no to były dla niego pytania, które go jakoś nurtowały, interesowały. Znacznie bardziej może oddalonym od tych naszych intuicji obszarem zainteresowań Lema jest filozofia Boga i religii. Wiadomo, Lem był ateistą do końca życia, natomiast część jego tekstów, i to raczej ta eseistyczna proza, to znaczy te wszystkie jego utwory, często też już właśnie w latach 70. pisane, a więc już nie te wielkie powieści, tylko bardziej takie eksperymentalne, często groteskowe, krótsze formy, są miejscem, w którym wykłada swoje poglądy na temat religii. Nie są takie oczywiste poglądy, jak na ateistę, to nie jest po prostu krytyka. Więc tutaj bym w ten sposób zmapował może, no, filozofia społeczna.
No właśnie, filozofia społeczna i etyka, które trochę tak mimochodem się pojawiają tam, gdzie muszą, mam wrażenie.
Etyka dla Lema stanowi przedmiot zainteresowań wtedy, po pierwsze, gdy zazębia się z taką futurologią technologii. Lem zastanawia się, w jaki sposób dalszy rozwój cywilizacji wpłynie na świat wartości etycznych, a po drugie zastanawia się głębiej, w jaki sposób w ogóle etyka funkcjonuje w społeczeństwie i w kulturze. Nie wydaje mi się, żeby to była kwestia jakby marginalna w jego twórczości. Sądzę raczej, że jest jedną z takich głównych.
Powiedziałeś, że to zainteresowanie filozofii w Polsce twórczością czy myślą filozoficzną Stanisława Lema rośnie. Co was kręci, co was podnieca w filozoficznej myśli Stanisława Lema i co budzi największe zainteresowanie badaczy dziś?
Oryginalność. Proste pytanie i krótka odpowiedź, a mogę ją rozwinąć w ten sposób. Ze względu na specyficzne pochodzenie jako filozofa, Lem nie był wykształconym filozofą, oczywiście znał, czytał dużo literatury filozoficznej, oczywiście miał swoje preferencje w tej literaturze, to były głównie postaci z kręgu anglosaskiej filozofii analitycznej, natomiast niewątpliwie ze względu na to, że podstawowym źródłem inspiracji była biologia plus cybernetyka i myślał o wszystkim właściwie tej perspektywy zabarwionej tymi dziedzinami, był w pewien sposób osobny. To znaczy, nie ma drugiego takiego myśliciela. Nawet jeśli nie zgadzamy się z jego różnymi ocenami czy rozwiązaniami, ja na przykład uważam, że jego filozofia kultury, choć bardzo interesująca, jest jednak fałszywa, to jest coś frapującego. On zresztą był prekursorem w swoich tych wczesnych tekstach, szkoda tylko, że niepisanych w języku angielskim. My często natykamy się na takie zjawisko, że powiedzmy 10-20 lat po Lemie, ważni filozofowie światowi podejmują zagadnienia, które podejmował Lem i podejmują je bardzo podobnie.
Które elementy jego refleksji filozoficznej są tobie osobiście najbliższe, najbardziej cię ujmują i czym się na co dzień w swojej pracy jako filozofa zajmujesz?
Wydaje mi się, że jego teoria wartości kulturowych, czyli dzieła literackiego, jest dosyć dobra, w sensie rzeczywiście odzwierciedla to, co jest. Jest dobrym narzędziem. Uważam także, że jego refleksje takie filozoficzno-religijne dotyczące ostatecznego celu istnienia rozumności we wszechświecie, to są rzeczywiście bardzo cenne rzeczy. Wydaje mi się również, że że jego filozofia nauki jest zasadniczo w porządku, tak? Jego krytyka ustojów totalitarnych, czyli w pewnym sensie filozofia polityki, no jest w dużej mierze trafna.
Wspomniałeś o oryginalności, jako o tej najważniejszej cesze Lema filozofa, oryginalności spowodowanej tym, że on przyszedł do filozofii tylnymi kuchennymi drzwiami, a nie via akademia. Gdybyś mógł dać przykład tej właśnie oryginalności jego myśli, to znaczy, czy on rzeczywiście padł na rzeczy, które filozofom były obce, jak najdalsze od głównego nurtu filozofii?
Matematyka z sumy technologii. 1964 rok, to data publikacji tego dzieła. Nikomu się wtedy nie śniło o sztucznej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. Jak to przeczytali polscy humaniści z Leszkiem Kołakowskim na czele, to stwierdzili, że to są jakieś głupoty, prawda? Na dzisiaj to są rzeczywiście zagadnienia dosyć intensywnie podejmowane. Rozważania Lema nad wirtualną rzeczywistością, nad tym, co dzisiaj nazywamy wirtualną rzeczywistością, chociaż właśnie Paweł Grabarczyk w tomie naszym filozoficznym Lem słusznie wskazuje na to, że pojęcie wirtualna rzeczywistość jest nie do końca szczęśliwym pojęciem, ale się upowszechniło i szkoda, że się upowszechniło ono, a nie fantomatyka, pojęcie Lema. Więc te rozważania poświęcone rzeczywistości wirtualnej są rozważaniami, które idą właśnie w tym kierunku, że zaczynamy mieć problem z tym, jak przy odpowiednio dobrze skonstruowanej rzeczywistości wirtualnej odróżnić tę rzeczywistość od rzeczywistości faktycznej. On ma charakter epistemologiczno-ontologiczny.
Kartezjusz, mózgi w słojach.
Tak, mózgi w słojach, Matrix, Incepcja. Da? Czyli to są rzeczy, które dzisiaj w kulturze są dosyć dobrze już osadzone, tak? Natomiast w 64 roku, kiedy Lem to pisał, to było rzeczywiście oryginalne rozwinięcie. Lem do problemów epistemologicznych podchodzi właśnie z perspektywy nauk techniki i cybernetyki. Jak się czyta, no już oczywiście, że trochę zestarzałe dialogi, ale jak widzimy, z jakiej perspektywy na przykład podejmowane są problemy właśnie filozoficzno-umysłowe, jak definiuje Lem cybernetycznie różne pojęcia tak zwanej psychologii potocznej, czyli pamięć, wolność, osobowość. To jest oczywiście dziwaczne.
Słowem, Lem oryginalny, ciągle inspirujący. I może skończmy naszą rozmowę twoją osobistą polecajką dla obecnych bądź przyszłych adeptów filozofii. Czy są takie zagadnienia, takie fragmenty filozoficznej myśli Stanisława Lema, które póki co leżą odłogiem?
To w zasadzie nie jest łatwe pytanie i chyba nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć wprost. Powiem tak, jako taki zwykły wyrobnik filozoficzny czy humanistyczny, mam oczywiście swoją perspektywę, swoje rzeczy, które mnie interesują. W związku z tym Lem dla mnie jest jakiś konkretny. To nie jest tak, że obiektywnie w Lemie najciekawsze jest to, czym się zajmuję. Dla mnie najciekawsze jest to, czym się zajmuję u Lema i to trochę też mnie ogranicza horyzont. Bardzo często się zdarza tak, że czytam sobie innych ludzi piszących o Lemie i odkrywam właśnie inną perspektywę wynikającą z tego, że ci ludzie mieli inne zainteresowania i podchodzą do Lema w sposób, który ja bym nigdy nie podszedł. Wobec tego widzą coś innego i potrafią pokazać mi to i to jest fajne. Generalnie wydaje mi się, że tak powinno być. To znaczy każda z nas ma swoje podejście wynikające z bardzo wielu rzeczy. Jestem prawie pewien, że w Lemie jest wiele potencjalnych tematów, których ja sam nie jestem w stanie rozpoznać, ale które inne osoby będą w stanie rozpoznać, będą w stanie podjąć i przedstawić tak, że to znowu ukaże mi i innym ludziom nowe oblicze tego myśliciela.
I mam wrażenie, że w ogóle udało nam się zrobić to w trakcie dzisiejszego podcastu, bo oto postrzegany jako myśliciel raczej pesymistyczny Stanisław Lem zgotował nam dzisiaj dwie radosne, optymistyczne puenty. Pierwsza z nich to ta oczywista, że nie trzeba, no nie oczywista, ale właśnie empirycznie udowodniona życiem Stanisława Lema, że nie trzeba być filozofem certyfikowanym, żeby filozofią i to z powodzeniem się zajmować. A druga optymistyczna puenta to taka, że im więcej tego filozoficznego dłubania, tym lepiej, bo jeden filozof drugiego inspiruje i otwiera przed nim świeże perspektywy. To był filozoficzny odcinek podcastu Na tapczanie siedzi Lem. Moim gościem był filozof, lemolog Jakub Gomułka. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.